Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Polski Ład nie może być wprowadzony kosztem polskich przedsiębiorców MŚP, w szczególności rozliczających się podatkiem liniowym. Napisał w petycji skierowanej do premiera Mateusza Morawieckiego rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Czy rzeczywiście istnieje takie zagrożenie? O to chciałbym zapytać gościa dzisiejszego kluczowego tematu, a jest nim nie kto inny jak rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam słuchaczy Radia Poznań.
18 milionów Polaków ma płacić mniejsze podatki, a rzecznik małych i średnich przedsiębiorców niezadowolony. Dlaczego?
Wszystkich przedsiębiorców cieszy podwyższona kwota wolna do 30 tysięcy złotych. Dołączamy do innych państw europejskich w tym zakresie. Także cieszy nas zwiększenie progu podatkowego z 80 do 120 tysięcy złotych. No ale ma się to według projektu, które w tej chwili przedstawiło Ministerstwo Finansów. No i jest ten projekt konsultowany na prośbę pana premiera. Według tego projektu to sfinansują go właśnie przedsiębiorcy, głównie prowadzący działalność gospodarczą rozliczający się podatkiem liniowym, dlatego że dla nich nie ma tej kwoty wolnej, oni nie będą mogli sobie tej kwoty wolnej odliczyć, no i od każdej zarobionej złotówki zapłacą więcej o 9%, czyli składki zdrowotnej, która już nie będzie odliczalna od podatku tak jak teraz, czyli no, realna stopa podatkowa wyniesie 19 plus 9, czyli mamy 28%.
To może spróbujmy to jeszcze raz wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlatego że tutaj zacytuję ten fragment dokumentu tej petycji. Podatek liniowy straci sens dla większości obecnie go płacących. A dlaczego? Myślę, że warto to wytłumaczyć. Dlatego, że wszyscy wiemy, że drugi próg podatkowy to 32%. Granica drugiego progu ma wynieść 120 tysięcy złotych. No to jednak pewnie dla znacznej części przedsiębiorców ciągle podatek liniowy będzie opłacalny.
No nie do końca, dlatego że w ogóle nie będzie opłacalny. Może dla kogoś, kto ma specyficzną działalność, bo to, panie redaktorze, wszystko zależy od różnych czynników. Podatek liniowy nie zniknie, gdyby wprowadzić te zmiany w tej formie, którą proponuje Ministerstwo Finansów, po prostu tylko zostanie ograniczony naturalnie, no bo jeżeli ktoś ma zapłacić stawkę o prawie 50% więcej większą niż dzisiaj, bez możliwości odliczeń nie tylko kwoty wolnej, ale żadnych odliczeń, liniowcy nie mogą się rozliczać z małżonkiem, liniowcy nie mogą odliczać różnych ulg, które odliczają ci, co są na zasadach ogólnych. No więc prawdopodobieństwo tego, że przejdą, zostawią ten sposób opodatkowania i przejdą na zasady ogólne, zaczną zakładać małe spółki z o, gdzie podatek CIT jest 9%, albo na przykład spółki komandytowe, które zachowują ten charakter rozliczenia, jest niezwykle duże. I jest pytanie, po co to całe zamieszanie, po co psucie czegoś, co działa, bo w tej chwili, kiedy mamy wyniki, nawet które podaje samo Ministerstwo Finansów, co roku z podatku liniowego dochody budżetu wzrastają i to bardzo mocno. A poza tym mamy też historyczne odniesienie. W 2004 roku, kiedy został wprowadzony podatek liniowy, skok wpływów do budżetu, wzrostu wpływów do budżetu był bardzo wyraźny i w ciągu kilku lat osiągnął 100%, więc widać, że ten podatek liniowy jest korzystny i dla budżetu, czyli dla wszystkich Polaków i dla przedsiębiorców, bo go wybierają w tej chwili ponad 700 tysięcy przedsiębiorców, rozlicza się tym podatkiem. Więc jak coś działa, to po co go psuć? My tego nie rozumiemy, stąd w tych konsultacjach, o które poprosił premier, mówimy, zostawmy podatek liniowy bez zmian, ponieważ on jest korzystny zarówno dla budżetu, jak i dla przedsiębiorców. Stąd ta nasza petycja na stronie rzecznika. Bardzo proszę wszystkich, którzy uważają podobnie, o to, żeby wejść na stronę rzecznika i tą petycję do pana premiera podpisać.
Mówił pan o 700 tysiącach przedsiębiorców, którzy właśnie rozliczają się podatkiem liniowym. A jakie jest poparcie dla tej akcji, jeśli chodzi o tą petycję? Ile osób już w tej chwili podpisało się? Bo w ciągu pierwszej doby pan informował, że było to około 10 tysięcy osób.
Tak, no w tej chwili mamy około 40 tysięcy podpisów. Jest 3 tygodnie od momentu jej uruchomienia. No liczymy na to, że jeszcze przynajmniej taka sama liczba wesprze do końca tych konsultacji. Do końca konsultacji to jest koniec sierpnia, no ale my będziemy swoje uwagi przedstawiali jeszcze we wrześniu. To już jest duża liczba, pokazująca, że jest problem. Chcę pokazać rządowi, że no proszę zwróćcie uwagę, to jest problem dla przedsiębiorców, ale tak jak mówiłem, nie tylko dla samych przedsiębiorców. Budżet też na tym zamieszaniu straci. Mam jeszcze też uwagi co do tego projektu, jeśli chodzi o podatek zryczałtowany, bo pierwsza wersja, o której mówił pan premier, czyli że dla tych, co wybierają podatek zryczałtowany, ich jest ponad 600 tysięcy, to jest prosty podatek płacony od przychodu, bez nie trzeba prowadzić skomplikowanej buchalterii. Uważamy, że to jest też dobre narzędzie podatkowe. No i dla nich premier obiecał, że będzie składka na NFZ ryczałtowa. Ona wzrośnie z 350 do 500 zł. I taka była pierwsza wersja i obietnica. No okazało się w projekcie, że nie. Że ta składka ma być równa 30% od podatku. Co powoduje, że skala podatkowa dla tych wszystkich ryczałtowców rośnie o 1/3. Czyli jak ktoś miał 14%, no to 1/3 to prawie 5, to będzie płacił 19. Więc to też jest złe rozwiązanie, bo to jakby niepotrzebnie spowoduje, że te, że ludzie zaczną też z tego podatku uciekać. No okaże się, że mamy tylko jedną formę podatkową, czyli albo zasady ogólne, gdzie oczywiście, tak jak było przed podatkiem liniowym, zacznie się pompowanie kosztów, no bo jeżeli państwo się orientujecie, jest taka krzywa Laffera, jeżeli się przesadzi z tą stawką podatkową, następują te efekty uboczne, niekorzystne dla budżetu. Pompowanie kosztów, znowu konfrontacja urzędów skarbowych z przedsiębiorcami, albo ucieczka do małych spółek ZO, czy spółek komandytowych. Mamy nadzieję, że przekonamy rząd i pana premiera do tego, że akurat ten obrany kierunek zmian jest niekorzystny dla gospodarki.
Ale czy wszyscy przedsiębiorcy rzeczywiście też tak oceniają te zmiany? No bo pytanie, dlaczego pod petycją nie podpisało się 700 tysięcy osób, na przykład tych rozliczanych podatkiem liniowym?
Panie redaktorze, dlatego że bardzo wielu przedsiębiorców w ogóle nie ma zielonego pojęcia o tym, co zawiera projekt Polski Ład. Nawet posłowie nie wiedzą o tym. Miałem rozmowę z jednym posłem, który sam prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się podatkiem liniowym i mówił, że no to Polski Ład znakomite rozwiązania, co my też popieramy, tak jak mówiłem na początku, kwota wolna zwiększona i próg zwiększony, popieramy. Znakomite rozwiązania. Spytałem się, jakim ty się podatkiem rozliczasz liniowym, a wiesz, że będziesz płacił 50% więcej, a on do mnie mówi, jak to? Ja mówię, no tak, to trzeba wejść i poczytać. Po prostu nie ma wiedzy w tej chwili wśród przedsiębiorców. Były wakacje, wracają właśnie w tej chwili ludzie z wakacji. Za chwilę się dowiedzą od swoich księgowych, mam nadzieję. I ta wieść się poniesie. No, to są realne rzeczy, o których ja mówię. Nie da się dotrzeć w ciągu 3 tygodni do takiej liczby osób. Trzeba się opierać na faktach i na danych. Dane mówią wyraźnie. Po wprowadzeniu w 2004 roku podatku liniowego dochody do budżetu wzrosły w następnych latach o 100%. W tej chwili mamy dochody z liniówki nie spadające, a rosnące. Więc po co zmieniać coś, co działa, panie redaktorze?
Z tego, co pan mówił o tym zamieszaniu, takim braku wiedzy, nawet wśród posłów, jeśli chodzi o to, jakie dokładnie zmiany wprowadzane są w Polskim Ładzie, wynikałoby, że jest jakiś problem komunikacyjny. Ja myślę też, że do tego chaosu przyczynia się no, język też tej komunikacji, bo na przykład tutaj zadam kluczowe pytanie. Panie rzeczniku, kto w Polsce należy do klasy średniej?
No tak, to prawda, że pan wiceminister finansów trochę narobił zamieszania swoją definicją, że klasa średnia to jest są wszyscy, którzy zarabiają więcej niż 4000 brutto. No, klasa średnia to są ludzie, którzy mają środki na inwestycje, czyli mają zaspokojone swoje najpilniejsze potrzeby, no i jednocześnie są w stanie inwestować. Ja mówię o przedsiębiorcach, prawda? To w definicji przedsiębiorcy.
Właśnie, to tutaj wejdę w słowo, bo zgodnie też z tą definicją klasy średniej, do klasy średniej należą jedynie osoby zatrudnione na etat. Ulga dla klasy średniej przewiduje właśnie, że będzie dotyczyła jedynie pracowników etatowych, a nie uwzględnia przedsiębiorców, którzy mają, powiedzmy, dochody w tym samym przedziale, co pracownicy etatowi. I moje pytanie jest takie, może tutaj rzecznik małych i średnich przedsiębiorców też powinien się ująć za tą właśnie grupą przedsiębiorców, naprawdę małych mikroprzedsiębiorców o dochodach pomiędzy 5 a 11 tysięcy złotych.
No to właśnie się ujmujemy, żeby po prostu uważamy, że nie powinniśmy tego systemu zmieniać, który jest, więc wtedy oni nie zostaną obciążeni większymi daninami. Od razu podkreślam, aż o 50% większymi niż płacą dzisiaj. No, oczywiście ta ulga dla klasy średniej została zaproponowana. Rzeczywiście nie obejmuje przedsiębiorców płacących podatek liniowy i w ogóle przedsiębiorców, nawet i tych na zasadach ogólnych. I rzeczywiście ulga w ogóle i wprowadzanie ulg, dodatkowego skomplikowania systemu też nie jest dobra, panie redaktorze, no bo my i tak nie mamy już prostego systemu podatkowego i jeszcze będziemy rozliczali ulgi, to księgowi już się łapią za głowę, no ale dobrze, jeżeli rząd chciał jakby trochę zmniejszyć to uderzenie w tej reformy w tą tak zwaną klasę średnią, no to rzeczywiście powinien to zastosować zarówno wobec jak i etatowców, jak i przedsiębiorców.
No
ja
właśnie.
Podkreślę jeszcze jedno zdanie. Właśnie te inwestycje. Jeżeli dzisiaj mamy sytuację po-covidową i firmy są, no, te, które były zamknięte po kilka miesięcy, no w dość trudnej sytuacji zaczynają dopiero odrabiać te straty. Potrzebują inwestycji. Mała firma, na przykład, nie wiem, gastronomista chce kupić ekspres do kawy, nie ma środków własnych w tej chwili, idzie do banku. Co bank mówi, jak się dowie, że to jest gastronomia? Da mu kredyt? Oczywiście, że nie da, bo przecież cały czas nas się straszy kolejnymi falami, kolejnymi lockdownami. No jeżeli on miał ten prosty podatek liniowy, 19%, to ta reszta zostawała jemu na inwestycje. Teraz mu się zabierze z tej puli inwestycyjnej jeszcze 9%. No to w jaki sposób ten przedsiębiorca ma inwestować i rosnąć z mikro do małej, z małej do średniej, do średniej do dużej, o czym cały czas nas zachęca pan premier, żeby tak polskie firmy rosły, no nie będzie miał pieniędzy na inwestycje. Dlatego zostawmy podatek liniowy w takiej formie, jaka jest, bo on spełnia bardzo dobrą rolę dla gospodarki.
Jest sporo pytań, które musielibyśmy zadać jeszcze w związku z Polskim Ładem, ale musimy już zmierzać do podsumowania naszej rozmowy. Jak rząd reaguje na te listy, petycje, propozycje? Czy jest jeszcze szansa na zmiany zgodne z tym, co proponują przedsiębiorcy? Jak pan to ocenia?
Myśmy też jeszcze zaproponowali wariant łagodzący inny niż tylko te ulgi dla klasy średniej. Cały tam system, sufit, jeśli chodzi o składkę zdrowotną, 30 tysięcy kwoty wolnej dla liniowców. Na samym początku tych konsultacji chcieliśmy jakby być w dialogu z rządem. Rozmawialiśmy wtedy z ministrem gospodarki, premierem Gowinem i premier Gowin akurat nasze pomysły akceptował i próbował je przedstawić rządowi. No już nie jest wicepremierem i ministrem gospodarki. Te nasze propozycje leżą u pana premiera. Ja myślę, że teraz po tych konsultacjach, które ja bardzo intensywnie prowadzę, jeżdżę po kraju, też wczoraj byłem w Szczecinie, dzisiaj jestem w Bydgoszczy, rozmawiam z przedsiębiorcami. Te wnioski nasze, które przedstawimy na początku września, zostaną przynajmniej poważnie potraktowane i wzięte pod uwagę. No my jako przedsiębiorcy chcemy też tych dobrych zmian w Polskim Ładzie. My też chcemy, żeby służba zdrowia była dobrze zarządzana i no i też, żeby były na to pieniądze. No ale nie kosztem tych dobrych rozwiązań podatkowych, które w tej chwili działają bardzo pozytywnie na gospodarkę. Czyli nie kosztem likwidacji podatku liniowego, nie w sensie jego administracyjnym likwidacji, tylko podniesienia stawki o 50%, co spowoduje de facto ucieczkę z tej formy opodatkowania.
Jak słyszymy, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Kluczowe decyzje jeszcze przed nami, a kluczowy temat właśnie dobiega końca. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Gościem kluczowego tematu był Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.
Dziękuję i pozdrawiam. Dobrego dnia.
Kluczowy temat.